Witam Was pięknie, ależ jestem szczęśliwy, że znowu jestem w Wiśle. Dziękuję za te lajki i serduszka. Boję się, że to będą ostatnie, bo chciałbym dzisiaj trochę poważnie z Wami porozmawiać o pewnych rzeczach z Bożego Słowa. Zanim przejdę do rzeczy, mam pytanie, czy mogę być szczery, czy mam być politycznie poprawny? A nie będziecie się na mnie gniewać? Zanim będę czytał Boże Słowo, chciałbym Wam powiedzieć coś bardzo osobistego. Nie lubię proroctw, które mówią mi o Bożym powołaniu i o przyszłości, które pochodzą od Boga. Nie lubię. Może jesteście zaszokowani. Generalnie lubię proroctwa. Lubię Boże Słowo. Ale kiedy słyszę słowo od Pana, wydarzy się w Twoim życiu to czy tamto, będziesz robił to czy tamto, a szczególnie jeżeli są to obietnice, to powiem Wam tak. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. Wydział propagandy w niebie jest fantastyczny. Wydział propagandy w niebie znakomicie pracuje. Ale zanim stanie się to coś, o czym Bóg mówi w proroczym słowie, to nie wiem, czy takie jest wasze zdanie, jeśli mieliście. Ile się człowiek musi namęczyć? Ile się człowiek nieraz musi napłakać? Ile się człowiek musi natrudzić, zanim wydarzy się to coś między proroctwem a spełnieniem tego proroctwa? Problem nie polega na tym, że Bóg nie mówi prawdy, bo Bóg mówi prawdę. Problem polega na tym, że Bóg chce czynić fajne, piękne, dobre, wartościowe rzeczy. Problem jest w tym, co się dzieje między proroctwem a amen. Czasem to jest niezbyt długi czas. Bywają sytuacje, kiedy to są całe lata. Wcale nie krótkie lata. I nie na tym problem polega, że Bóg nie powiedział prawdy. Bóg powiedział piękne rzeczy. I nie na tym problem polega, że to się nigdy nie spełni, bo się spełni. Problem polega na tym, co jest pomiędzy. I mógłbym oczywiście używać dużo biblijnych przykładów, które mówią o tym, co się dzieje w naszym życiu, kiedy to Bóg buduje naszą przyszłość. Kiedy to Bóg wykonuje swoją wolę. Może powiem to zbyt ogólnie, ale powiem tak. Nie przepadamy w Królestwie Bożym za zadaniami, które Bóg dla nas przeznaczył. Nie przepadamy. Dlaczego? Bo one są bardzo wyczerpujące. Człowiek się namęczy. Człowiek się natrudzi, człowiek się nawalczy, a i tak przeważnie jest zupełnie inaczej niż sobie zaplanowaliśmy. Prawda jest też taka, że my jako ludzie lubimy patrzeć na czas punktowo. Co widzę tutaj w tym danym momencie? Pan Bóg jest raczej twórcą, który nieustannie kształtuje rzeczywistość, widząc nie tylko to, co tutaj i teraz w naszym życiu się dzieje, ale Bóg, pomyślcie sobie, bez względu na wiek, widzi już w tej chwili w swoich planach twoje dzieci i twoje wnuki. Bóg widzi daleko dalej. Bóg nie patrzy tylko na ten moment, żeby się zająć tą jedną małą, drobną chwilą, która przemija i jest taka ulotna. Bóg, kiedy buduje rzeczywistość twojego życia, buduje ją w taki sposób, że wkłada w tę rzeczywistość także następne pokolenia. Więc mówimy dzisiaj o budowaniu przyszłości. Nam się wszystkim wydaje, siostry i bracia, że to jest świetny temat na refresh, spotkanie młodzieżowe. Chcę wam powiedzieć, że się bardzo mylicie. Chcę wam powiedzieć, że budowanie przyszłości dotyczy każdej osoby, która tutaj jest. Nawet jeśli trudno już ci się z powodu wieku chodzi, to budowanie przyszłości jest dla ciebie. Przechodząc do Słowa Bożego, chciałbym... Ja przepraszam za taki strój. Po pierwsze, jutro będę grzeczny i będę w garniturze, w krawacie. Dzisiaj jakoś tak wyszło, już chciałem się przebierać, ale po pierwsze nie było czasu, po drugie mi zabronili. Do czego ten świat zmierza? Wybaczycie mi? Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział od 14 wiersza, czytajmy razem. Jest tam mowa o Abrahamie. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama: podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz. Podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Uczynię też twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył zamieszkać pośród dębów Mamre pod Hebronem. Tam też zbudował ołtarz Panu. Jednym z największych problemów, jakie mamy, i to był też problem Abrahama, to jest życie pomiędzy obietnicą a rzeczywistością. Pomiędzy tą obietnicą a rzeczywistością, która się spełni, mamy do wypełnienia to życie treścią. I od nas bardzo dużo zależy, jaką treścią to życie wypełnimy. Oczywiście, powiem, nawet pewne rzeczy nie muszą się w naszym życiu wydarzyć ze względu na nasze wybory i na nasze decyzje, ale zakładam, że jesteśmy wszyscy dobrej woli i że chcemy, by to się w życiu mogło wydarzyć. Ale historia Abrama mówi nam o tym, że to Abram miał zdecydować, jaki był zakres Bożej obietnicy. Czasem mnie to w Bogu zadziwia. To Abram miał zdecydować, jak daleko ta obietnica będzie poszerzona na północ, na południe, na wschód i na zachód. To on miał o tym zdecydować. Bóg do niego mówi: podnieś swoje oczy, Abrahamie. Podnieś swoje oczy. Co robi pokorny człowiek przed Bogiem i przed ludźmi? Tak się zasłuchałem na moment w tej szkółce. To już dawno było, jak na szkółkę chodziłem. Bóg do Abrahama mówi: Abrahamie, podnieś swoje oczy. Co to znaczy, że co Abraham robił? Że Abraham patrzył w dół. Abraham spoglądał na to, co było przy nim, pod nim. Opuszczamy często wzrok i widzimy nie to, co jest na... Nie wiem, gdzie tu północ. Tu. I nie widzimy tego, co jest na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie. Opuszczamy nasz wzrok i widzimy to, czym żyjemy dzisiaj. Opuszczamy nasz wzrok i widzimy okoliczności naszego życia, które są tu i teraz. I widzimy swój wiek, swój stan zdrowia, zasobność naszych portfeli. Widzimy problemy i kłopoty, widzimy nasze zwycięstwa, widzimy rzeczy, którymi możemy się chlubić, ale nie widzimy czegoś, co jest daleko, daleko gdzieś, poza tym, co jesteśmy tutaj w stanie zobaczyć w naszym życiu. Kolejna rzecz, która w tym fragmencie jest i opisana i powinna nam się rzucać w oczy, to jest to, że ziemia, którą Bóg podarował Abrahamowi, zawsze była przedmiotem sporu. Jeśli Bóg dał Bożemu ludowi ziemię, to zobaczcie, że do dzisiaj inni mają na nią chrapkę. Zawsze była wojna o tę ziemię. Zawsze była wojna o tę ziemię. Nie chcę cię straszyć, ale chcę ci powiedzieć jedno. O przedmiot obietnicy, którą daje ci Bóg, zawsze będzie wojna. Zawsze będzie wojna. Ona się nigdy nie skończy. Nigdy nie siądziesz sobie, nie założysz rąk i nie powiesz, no, nareszcie mogę sobie spokojnie odpoczywać. O Boże obietnice i o Boże działanie w twoim życiu zawsze będzie wojna. Więc nie dziw się, kiedy musisz walczyć. Więc nie dziw się, kiedy widzisz na horyzoncie działanie wroga, diabła. Więc nie dziw się, że musisz modlić się, pościć, zajmować swoje stanowisko. Nie dziw się temu, że przeżywasz trudności, bo o Boże obietnice zawsze będzie toczyć się bój. Niech ktoś mi da jakiegoś lajka, bo się bardzo jakoś samotnie poczułem tutaj. Dziękuję, dziękuję. Czy jesteście ze mną? Gdy już nam zostanie podarowane Boże dziedzictwo, pamiętajcie, zawsze musimy go strzec. Nie śpimy. Nie zajmujemy się innymi rzeczami. Bożego dziedzictwa zawsze musimy strzec. Jak strzeżemy Bożego dziedzictwa? Trzymając się blisko Pana i wiernie Mu służąc. Zawsze będziemy go strzec. No ale wybiegłem trochę dalej do przodu, więc pozwólcie, że wrócę. Spójrz w dół albo podnieś swoje oczy. To ty decydujesz, na co patrzysz. To ty decydujesz, co stawiasz przed swoimi oczami. Nikt za ciebie tego nie zrobi, nawet Pan Bóg za ciebie tego nie zrobi. To ty decydujesz, na co patrzysz. Nie wiem, na czym dzisiaj stoisz, kochana siostro i kochany bracie. Kompletnie nie mam pojęcia. Może stoisz w bagnie. Może dzisiaj okoliczności twojego życia to bagno, w którym można się utopić. Bóg ci mówi, że na północ i południe, wschód i zachód są Jego obietnice. I nawet jeśli dzisiaj stoisz w bagnie, Bóg ma inną przyszłość dla ciebie. Nawet jeśli dzisiaj przeżywasz różne złe rzeczy, nawet jeśli dzisiaj się zastanawiasz, czy nie utonę, bo nie wiemy, na czym Abraham stał, czy wiemy. Nie mamy pojęcia. I tak sobie myślę, nawet jeśli dzisiaj się zastanawiasz, czy ja przypadkiem nie utonę, to Bóg ci mówi, nie patrz na to miejsce, gdzie stoisz. Nie patrz na to miejsce, gdzie ugrzązłeś, bo na północ i na południe możesz zobaczyć, na wschód i na zachód, tam jest zakres mojej obietnicy. Jest coś więcej niż to, co dzisiaj przeżywasz. A może dzisiaj to miejsce, na którym stoisz, to Aleja Gwiazd. I sobie myślisz, jestem super, jest świetnie, jestem błogosławiony, Pan Bóg mnie kocha, co wydaje się niektórym niemożliwe, ale może nawet bardziej mnie kocha od pastora. Nie, nie, kompletnie niemożliwe. I czujesz, że tyle błogosławieństw na ciebie spływa, i mówisz sobie tak, Boże, oby tak już było zawsze. Prawda? Czasem miewamy takie chwile. I Bóg do ciebie mówi, słuchaj, przestań się wygłupiać. Przestań się wygłupiać. Nawet jeżeli na tym świecie jest ci fantastycznie i czujesz, jakbyś po prostu był najbardziej błogosławiony, to Pan Bóg chce ci powiedzieć, przestań patrzeć w dół. Przestań patrzeć na to, co się dzieje w twoim życiu w tej chwili. Popatrz na północ, popatrz na południe, popatrz na wschód i na zachód. Popatrz, jaką perspektywę tobie daje. Nie patrz na to, co się dzieje w twoim życiu. Siostry i bracia, my kochamy teraźniejszy kontekst naszego życia. Lubimy zapatrzeć się na to, co się dzieje. Słuchajcie, jak idziemy do sklepu, spotykamy sąsiada, to o czym rozmawiamy? No wiem, zaczynamy, co tam słychać, tak? I o czym opowiadamy? Czy opowiadamy o tym, co jest na północ, na południe, na wschód i na zachód? Czy opowiadamy o tym, a wiesz, kolkę mam dzisiaj? O czym opowiadamy? Siostry i bracia, chcę was zapytać, czy opowiadamy o Bożych obietnicach i o Bożej łasce, którą Bóg dla nas przygotował? Czy opowiadamy o tym, że przeżywamy problemy z naszymi dziećmi, czy być może opowiadamy o tym, że nawet dla moich wnuków Bóg przygotował przyszłość? Kochamy patrzeć na to, co widzimy. Kochamy mówić o tym, na czym stoimy. To mogą być rzeczy złe albo dobre, jakiekolwiek, ale kochamy to. Czasem odnoszę wrażenie, że jesteśmy tym, co się dzieje teraz w naszym życiu, kompletnie zniewoleni. Ujarzmieni. Zaślepieni. Nie widzimy nic, tylko to, co teraz. Oczywiście chcę powiedzieć, że czasem jest to niezbędne, byśmy się przyjrzeli okolicznościom, w których się znajdujemy i poszukali Bożych rozwiązań, poszukali Bożych dróg. A jednak Pan do Abrahama mówi, Abrahamie, jesteś mój. Ja jestem twoim Bogiem. Może chciał powiedzieć, tak jak Słowo Boże mówi, Abrahamie, jesteś moim przyjacielem. Ale wiesz co? Popatrz ponad siebie. Popatrz ponad swoją sytuację. Popatrz ponad swoje okoliczności. Siostry i bracia, chcę wam powiedzieć jedno, że Bóg zawsze w waszym życiu czyni rzeczy, które są większe niż wasze życie. Kiedy myślimy o naszym życiu, widzimy swoje ograniczenia, widzimy swoje okoliczności. Chcę ci powiedzieć, że Bóg patrzy na twoje życie i widzi coś więcej niż tylko ciebie. Widzi coś więcej niż tylko ciebie. Widzi coś więcej niż tylko to, kim ty jesteś. Widzi innych ludzi, którzy być może wyjdą z twojego łona. Widzi ludzi, którzy dotknięci zostaną przez twoje życie albo przez twoją służbę. To jest jak pewnego rodzaju domino. Być może Bóg ciebie użyje, żeby poruszyć tę pierwszą kostkę tego domina i nie wiesz, gdzie to domino dojdzie. Albo możesz patrzeć wyłącznie na siebie. Siostry i bracia, chcę wam powiedzieć tak. Wcale nie młodym. Chcę wam powiedzieć starszym, i przepraszam, że użyję tego słowa, chcę powiedzieć to też wam, staruszkom. Gdybyśmy patrzyli tylko na siebie i na swoje sprawy, Bóg nie miałby szansy na uczynienie czegoś w naszym życiu według Jego serca i Jego pragnień. Bo sprawa wcale nie polega, żeby Bóg uczynił coś według naszych pragnień. Bóg chce uczynić coś według Jego pragnień, według Jego woli, według Jego dążeń. Podnieś swój wzrok i zacznij patrzeć na świat nie przez siebie, przez swoje talenty, sukcesy albo ograniczenia, ale zacznij patrzeć, że ten Bóg, tak długo jak długo istnieje Ziemia, chce czynić coś poprzez twoje życie, rzeczy według Jego pragnień i według Jego marzeń. Jego myśli i Jego marzenia to nie są nasze myśli i to nie są nasze marzenia. A więc patrzymy, na czym stoimy. Czym jest góra, czym jest miejsce, na którym stoisz? Siostry i bracia, popularnie uważamy, że miejsce, na którym znajdował się Abraham, to góra. Dlaczego? Bo z góry więcej widać. Wy, Wiślacy, powinniście to dobrze rozumieć. Im wyżej wejdziesz, tym więcej widzisz. I uważamy, że Abraham wszedł na górę, żeby popatrzeć na te szczyty, z tego szczytu na całą tę ziemię. Zresztą jak się jest w Izraelu, ta dolina Jordanu, tam zewsząd, to są dosyć spore odległości, jak się wejdzie na jakąś górę, po prostu widać wszystko jak na dłoni. Cudowna ziemia, błogosławiona przez Pana, jak ogród Pana. Piękne miejsce. Ale góra w Biblii może być symbolem wielu rzeczy. Góra w Biblii to może być miejsce cudownych przeżyć, jakie mamy z Bogiem. Prawda? Wejdę na górę Pana, będę przebywał w Jego chwale, w Jego obecności. To jest to miejsce, gdzie szczególnie Bóg działał w naszym życiu. Czasem, jak to w innych okolicznościach było, kiedy była mowa o Janie Chrzcicielu, który miał przygotować drogę Panu, żeby wyrównać wszystkie pagórki, doliny zasypać, pagórki zlikwidować, żeby się łatwo do Pana szło. Więc czasem patrzymy, że to bywają góry, którymi są nasze cierpienia. Gdzieś na tę rzeczywistość, na północ, południe, wschód i zachód patrzymy z jakiejś góry. Może to jest cierpienie twoje. Może to są twoje cudowne doświadczenia. Im bardziej się wspinasz na tę górę, im bardziej chcesz zobaczyć Boże drogi, to pozwala ci to dostrzec Boże zamiary w twoim życiu. Wracając do tego wydziału propagandy w niebie, taki przykład. Józef, syn Jakuba w Egipcie, pamiętacie, jakie otrzymał słowo? Miał sen, miał widzenie, że jego bracia mu się pokłonią. Nie wiem, czy miałeś takie widzenia dotyczące ciebie, że będziesz super. Pan Bóg cię wybrał, Pan Bóg cię kocha, będziesz lepszy od twoich braci. Józef to usłyszał, mówi: Boże, jak ja kocham takie proroctwa. Boże, możesz do mnie takie proroctwa mówić, kiedy chcesz. Możesz potwierdzać, opowiadaj, wypowiadaj, moi bracia będą mi się kłaniać. Więc Pan Bóg usłyszał i mówi tak: Józefie, to ja ci dołożę do tego. Słońce i księżyc ci się pokłonią, twoja mama i twoja tata ci się pokłonią. Ty to jesteś niezwykły facet. Józef był zadowolony, mówi tak: tata mnie kocha bardziej od moich braci, dał mi śliczne ubranko, mama mnie kocha, bracia nie za bardzo, ale ja im pokażę. I był kapusiem. Donosił ojcu, co złego bracia robili. No bo ja jestem dobry, a te patałachy. Wiecie, ile Józef musiał przejść rzeczy w swoim życiu od tego widzenia, aż do momentu, kiedy sobie uświadomił, że Bóg miał dla niego większą wizję niż jego wielkość. Bóg się posłużył jego wielkością. Ale ta historia o Józefie mówi tak, że kiedy Jakub umarł i przyszli do niego bracia i powiedzieli, Józefie, twój ojciec prosił, żebyś przebaczył nam. Bali się, co Józef zrobi. Józef już był innym człowiekiem. Już wiedział, że te proroctwa to nie były o nim. Że te proroctwa, te widzenia, które miał, te sny, które miał, nie dotyczyły jego wielkości. Nie dotyczyły tego, że Bóg dla niego coś zrobi. I mówi tak, ach, wiecie, tak mówiąc o tych widzeniach, które miałem, ja już wiem, że to nie chodziło o mnie. A o co chodziło? Chodziło o to, żeby przez moje życie Bóg uratował wielki naród. Wielki naród. Jeżeli masz jakieś proroctwo od Pana i jeśli masz jakieś powołanie, bez względu na to, jak działa wydział propagandy z nieba, chcę ci powiedzieć o jedno. Nie chodzi o ciebie. Nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, żeby Bóg mógł uratować wielki naród. Żeby Bóg mógł dotrzeć do wielu ludzi. Żeby Bóg mógł zbawić wielu ludzi. Może nigdy nie będziesz nikim szczególnym, albo może będziesz Billy Grahamem, ja nie wiem. Ale nie chodzi o to, żebyś był albo bardzo mały, albo bardzo wielki. Chodzi o tych ludzi, których Bóg dotknie przez ciebie i przez twoje życie. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, byśmy zrozumieli, siostry i bracia, że między tym proroctwem, między tym powołaniem, między Bożym głosem a spełnieniem się, ty musisz wypełnić treścią swoje życie. Życie, w którym nie będziesz inwestował tyle w siebie, ile dasz swoje życie, żeby ratować innych ludzi. Żeby przynosić dobro, błogosławieństwo i łaskę. My chcielibyśmy bardzo często, żeby na tej górze, kiedy Bóg do nas mówi, zostać. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię, kiedy Pan Jezus poszedł na górę przemienienia. Objawił się swoim uczniom trzem. Jego szaty stały się tak białe. Cudowne przeżycie. Kto tam do niego przyszedł? Mojżesz i Eliasz, tak? Jacyś tam przyszli do niego. Wyleciało mi z pamięci. I wtedy Piotr co mówi? Panie, dobrze nam tu być, uczyńmy trzy namioty, zostańmy na tej górze pełnej chwały, na tej górze, gdzie inni nie są w stanie zobaczyć takiego objawienia, takich cudowności, jak my widzimy. Kiedy wypowiada te słowa, obraz znika, Jezus mówi, no chodźcie chłopaki, idziemy. I idą i co? Pierwsza rzecz, jaka ich spotyka, walka z demonami. Na tej górze nie będziesz przebywać. Na tej górze nie zamieszkasz. Na tej górze nie będzie twoje życie. Twoje życie nie jest po to, by było toczone na tej cudownej, błogosławionej górze, gdzie chciałoby ci się zostać, gdzie chciałbyś już na zawsze być, do której będziesz wracać i mówić kiedyś to, jak Duch Święty zstępował, to było cudownie. Bo Pan nie przeznaczył dla ciebie tego miejsca, żeby tam zamieszkać. Pan przeznaczył dla ciebie miejsce, gdzie będziesz ratował wielki naród. Pan przeznaczył dla ciebie miejsce, gdzie będziesz się potykać z demonami, gdzie będziesz się spotykać z ludźmi chorymi, z ludźmi w depresjach, z ludźmi, których życie stało się bagnem. Bóg nie przeznaczył ciebie do tego, żeby zamieszkać na górze Pana, ale zamieszkać być może w miejscu, gdzie jest najgorzej, najtrudniej, gdzie nie jest łatwo. Dlatego na tej górze Pan mu powiedział, popatrz na wschód i na zachód, północ i południe. Czym żyjesz, górą czy obietnicą Bożą? Czym dzisiaj żyjesz? Lubimy patrzeć na swoje porażki albo swoje sukcesy. Na swoje dokonania albo swoje trudności. Problem polega na tym, że im bardziej patrzymy pod swoje nogi, tym więcej widzimy problemów. I tym mniej jesteśmy zdolni do obejrzenia Bożych planów pochodzących od samego Boga. A potem Bóg mówi tak. Widziałeś? Widziałeś? To mam dla ciebie następne zadanie. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz. Tak się zastanawiam, bracia i siostry, gdyby Bóg kazał Abrahamowi przejść tę ziemię, no załóżmy do jakiegoś potoku. A Abraham by się rozpędził i poszedłby 100 metrów za ten potok. Jak myślicie, Pan Bóg dałby mu te 100 metrów, czy nie? Bóg mówi do Abrahama, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz. Czasem mam wrażenie, że Bóg mówi do nas pewne rzeczy dosyć ogólnie, zostawiając naszej wierze gotowość do stawienia granic temu, co Bóg nam każe. Jak daleko zajdziesz, to zależy od ciebie. Dam tę ziemię tobie i potomstwu, ale najpierw musisz przejść tę ziemię. Jaką treścią wypełniamy nasze życie, kiedy Bóg do nas przemówił? Tak się zastanawiam, czy powiedzieć wam coś bardzo osobistego, ale nawet jeśli powiem, nie będzie to ze szczegółami. Kiedyś jak się nawróciłem, być może niektórzy pamiętają, z was pamiętają, był taki brat Mirek Milewski. Ja mieszkałem w Słupsku, on był moim liderem młodzieżowym. Ja dopiero co się nawróciłem i tam w młodzieży coś się pokłóciliśmy o coś. Nie pamiętam w ogóle o co. No i pamiętam tego dnia, kiedy było spotkanie jedno. Tak myślałem o tym, o młodzieżówce, o nas. I wpadłem na genialny pomysł. Zobaczycie, jaki genialny. Mówię do Boga tak i pamiętam jak dziś, pamiętam to miejsce, gdzie się tak pomodliłem. Wychodziłem z autobusu i tak się pomodliłem. Mówię, Boże, to ja mam świetny pomysł. Tak to już od siebie dodaję. Mówię, Boże, to ja mam taki pomysł. Zacznij objawiać grzechy ludzi, to się wszyscy wystraszą i się poprawią. Oczywiście miałem na myśli to, że inni są nie w porządku. Wiecie, jak to jest, nie? I pamiętam, tak się pomodliłem. Idę wieczorem na spotkanie modlitewne i Mirek Milewski zaczyna prorokować. I mówi tak, synu mój, nie mogę ci objawiać grzechów tych, których codziennie oczyszcza moja krew. To ja nastawiłem uszy jak nie wiem. Wow, miałem takie wielkie uszy. I wtedy zaczął mówić rzeczy dotyczące mojego powołania, które być może po 41 latach mojego życia mają szansę zacząć się spełniać. Dla niektórych z was to są niewyobrażalne liczby. Pewnie sobie myślicie, jak można tak długo żyć i jeszcze oddychać po tylu latach. Nie chcę wam powiedzieć, co to było. Mam wrażenie, że to były rzeczy zbyt wzniosłe jak dla mnie. Jak dla mnie jako człowieka. Ale wiecie, co chcę wam powiedzieć? Przez te 41 lat z błędami i spotknięciami, ale byłem zdeterminowany, by służyć mojemu Panu. By trzymać się Jezusa. Wiecie, co chcę jeszcze powiedzieć? Gdyby Pan mi wtedy powiedział, jak ma wyglądać droga mojego życia, gdyby Pan mi wtedy powiedział, jak dużo trzeba będzie płakać, gdyby Pan mi wtedy powiedział, że będą chwile, że będzie bardzo ciężko, nie wiem, czy bym się na to zdecydował. Ale każdy z nas musi zrobić coś ze swoim życiem, żeby wypełnić swoje życie treścią, która nie przeciwstawi się Bożym planom wobec nas. Która nie przeciwstawi się Bożym drogom. Nie wiem, czy zauważyliście, kochani, że zdobycie tej ziemi nigdy nie było osiągnięciem Abrahama. Nie wiem, czy zauważyliście, ci, którzy czytali Biblię. Abraham nigdy tej ziemi nie zdobył dla siebie. Bóg dał im tę ziemię. Słowo Boże mówi o tym, że jego potomkowie, jego praprawnuki dopiero tę ziemię zdobyły dla siebie. Oni tam zamieszkali, ta ziemia była ich. Dokonali podziału i Bóg im przydzielił. Ta ziemia należy do tego, ta ziemia należy do tamtego. I często w naszym życiu tak bywa, że Bóg daje nam obietnicę, ale widzi nie tylko mnie i moje życie, widzi też moje wnuki, których jeszcze nie mam. A mam nadzieję, że będę miał. Bóg nie patrzy wycinkowo tylko na mnie. Ja nie jestem centrum świata, ale Bóg chce uczynić coś wartościowego. Jeśli ja i moje życie tego nie przyniesie, to być może moim prawnukom się udadzą cudowne rzeczy. Dlatego będę służył mojemu Panu, bo być może moje prawnuki będą mogły to osiągnąć. Czym znowu mogę wam coś osobistego powiedzieć? Ale to oznacza, że zajmę za dużo czasu, bo już mówię 40 minut, już będę kończył. Ostatni kwartał zeszłego roku miałem straszliwie stresujący. I chciałbym to szczególnie zadedykować nie młodym, ale starszym. I po jednej trudnej rozmowie w nocy się obudziłem. Pieczenie w klatce piersiowej, drętwienie rąk, strach, bardzo szybkie bicie serca. Wezwaliśmy karetkę. Karetka przyjechała błyskawicznie. Zabrali mnie na kardiologię. Okazało się, że, jakby to powiedzieć, jeszcze nie wiem, co to za choroba, jak ona się, co ona znaczy, hipochondria czy coś takiego. Nie było zawału serca. Ale w nocy o trzeciej nad ranem, kiedy mnie zabierali, zawołałem, zbudziłem mojego starszego syna. I mówię mu tak. Ben, chyba mam atak serca. Jedzie po mnie karetka. Jeśli umrę, to pamiętaj. Jak myślicie, co chciałem powiedzieć wtedy mojemu synowi? Nie chciałem mu powiedzieć, że pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma są lepsze od tych nowoczesnych. Nie chciałem mu powiedzieć, że tatuaże są od diabła. Nie chciałem mu powiedzieć o wielu rzeczach, które zmieniają się w tym świecie. Nie chciałem mu powiedzieć, że chrześcijaninowi nie wypada nosić dreadów. Nie chciałem mu powiedzieć, jak należy się po chrześcijańsku ubierać. Nie chciałem mu powiedzieć wielu rzeczy. Wiecie, co mu powiedziałem? Jedno krótkie zdanie. Jeśli umrę, chcę, żebyś służył Jezusowi. Wiem, że, i to mówię przede wszystkim do nas, do starszych, ja mam 58 lat. Ten świat się zmienia i będzie miał inny kształt. Nie mamy pojęcia, kiedy się pojawią istoty, które będą androidami, częściowo żyjące, a częściowo elektroniczne. Istoty bioniczne, bo nad tym się pracuje. Nie wiem, jak będzie wyglądało to, że Być może jedno urządzenie będzie monitorowało twoje zdrowie i twoje myśli. Nie wiem, jaki będzie ten świat. Wiele problemów, które dzisiaj omawiamy i o których mówimy, to są problemy, które są kompletnie bez znaczenia. Bo kiedy pomyślałem sobie, że kończy się moje życie i muszę zostawić mojemu synowi jedną rzecz, to powiedziałem: żyj z Jezusem. Cokolwiek dla niego to będzie znaczyło. Gdy szukamy Pana, Pan nas umacnia i daje odpowiedzi na wszystkie sprawy, jakie w naszym życiu są. Gdy szukamy Pana, gdy trwamy w Bożej obecności, to powiem tak: ja i moje pokolenie nie będziemy potrafili uporać się z tym, co przyjdzie za 20-30 lat. Ale te małe dzieci, które są na szkółce, one będą doskonale wyposażone przez Boga, żeby zmieniać ten świat, który nadchodzi. Ja już nie. Ja się nigdy nie był, nawet gdybym żył, nigdy nie będę w stanie przystosować się do tamtego świata, który nadchodzi. Boję się go. Boję się tego świata pełnego elektroniki, pełnego inwigilacji, ale oni sobie poradzą. Co chciałbym im dać? Nauczyć tego, żeby się mocno uchwycić Jezusa. Świat będzie różny. Będą śpiewać inne pieśni. Inaczej będą wyglądać instrumenty. Nie wiem, czy za 30 lat będzie ktoś pamiętał, że jest gitara, może w muzeum tylko. Nie wiemy, jakie instrumenty powstaną. Nie wiemy, jak będziemy uwielbiać Boga. Nie wiemy, jak będą wyglądały wyświetlanie pieśni. Może w okularach, albo może w oczach będziemy widzieli słowa pieśni. Nie wiem. Wiem jedno, że kiedy Duch Święty przychodzi w każdych czasach, wyposaży ludzi w zdolność do szukania Jezusa. Do szukania Jezusa. Siostry, bracia, ci w moim wieku i starsi, zaufajmy Jezusowi, że Bóg temu nowemu pokoleniu da wszystko, czego potrzebują. Oni będą inni. Mnie się tam mogą różne rzeczy nie podobać. Oni będą inni. Zaufajmy Jezusowi. Dlaczego? Bo Boża obietnica jest nie tylko dla mnie. Ja mam Boże obietnice w sercu, które Bóg dał mi odnośnie moich synów. Żyję tymi obietnicami. Cieszę się nimi. Błogosławię Boga za to, bo wiem, że ręka Pana jest nad nimi i we właściwym czasie Bóg zrealizuje wszystko, co dotyczy ich życia. Co widzisz? Co widzisz w swoim życiu? Jak budujesz przyszłość swoją i jak budujesz przyszłość następnych pokoleń? Niech nam towarzyszy zawsze modlitwa i uśmiech. Niech towarzyszy nam zawsze błogosławieństwo, a nie narzekanie. Niech nam towarzyszy nadzieja, że Pan ciągle jest na tronie. Czy to jest rok 2020, czy to jest rok 2120, jeśli ta ziemia jeszcze będzie na swoim miejscu. Pan Jezus zawsze będzie na tronie. Za parę lat, siostry i bracia, nie będziemy już wiedzieli, co to są pieniądze. Nie będziemy używali pieniędzy. Będą elektroniczne pieniądze. Prawda, że możemy powiedzieć, wypełnia się objawienie Jana. Nie będzie można kupować ani sprzedawać, jeśli się nie ma pieczęci. Ja wiem, ale wiem też jedno, że Bóg w życiu naszych dzieci i naszych wnuków jest większy od wszystkiego, co może przeciwko nim powstać. Bóg jest większy. Dlatego chciałbym, żebyśmy budując swoje życie, czy mamy lat 58, czy 18, czy 88, żebyśmy przez to życie szli z modlitwą, żeby to, co w naszym życiu widoczne, piękne, czytane, błogosławione, żebyśmy pokazali, że trzymamy się Jezusa. Że jesteśmy przepełnieni tak bliskością Jezusa i takim błogosławieństwem, żeby w nas, we mnie, w moim życiu nie tylko moje życie było błogosławione, ale także następne pokolenia. Są ludzie, którzy nic nie widzą, tylko to, na czym stoją. na czym stoją ich stopy, co absorbuje ich duszę, ich myśli i przekonania. Dlatego Bóg mówi, podnieś swoje oczy, Abrahamie. Popatrz dalej, popatrz na rzeczy, które są daleko większe od ciebie, a potem przejdź tę ziemię, a potem zrób, co należy. Zwiedź tę ziemię, oglądnij to wszystko, co Bóg przygotował dla ciebie i dla najdalszych pokoleń. I Abraham już widział i przeszedł, postawił swoje stopy dla swoich wnuków. Oni byli zdobywcami. Siostry i bracia, kończąc, chciałbym powiedzieć, nie budujmy swojego życia tylko na dniu dzisiejszym. Włóż w swoje życie treść, która i tobie, i twoim następcom umożliwi rozwój. Włóż w swoje życie zachowanie, które tobie i twoim wnukom pokaże, jak żyć. Wiecie, jak ja pamiętam moją mamę, świętej pamięci? To są pewne obrazy. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, zawsze siadała z Biblią i czytała Boże Słowo. Czytała Boże Słowo, taką ją pamiętam. A potem przy tym stole klękała i modliła się. Modliła się o nas wszystkich. Wiecie, co wam powiem? Przeczytałem moją Biblię 41 razy. Ja nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez czytania Biblii. Ale wiecie, gdzie ja to widziałem? To jest moje dziedzictwo przekazane mi przez moją mamę. Ona ciągle czytała Biblię. Ona nigdy nie narzekała. Ona ciągle czytała Biblię. Była rozkochana w Bożym Słowie. Ciągle ją widziałem w modlitwie. Tak, miała trudne życie. Miała ciężkie życie. A jednocześnie to, co widziałem w niej, to było czytanie Słowa Bożego i modlitwa. Jak ja sobie wyobrażam chrześcijańskie życie? Czytając Boże Słowo i modląc się, szukając Pana. Wybór należy do nas. Tak, Bóg daje nam pewne obietnice, Bóg mówi do nas, czekamy na spełnienie. Czekamy na spełnienie, ale między tą obietnicą a spełnieniem musimy jakąś treścią to nasze życie wypełnić. Nie wypełniaj swojego życia dziadostwem. Nie wypełniaj swojego życia narzekaniem. Nie wypełniaj swojego życia oskarżeniami. Nie wypełniaj swojego życia negatywnymi rzeczami. Wypełnij swoje życie Słowem Bożym, modlitwą, błogosławieństwem, zachętą, posileniem, nadzieją, że Pan będzie to budował. Pastorze, Bóg ma dla tego zboru cudowne plany. Powiem ci więcej. Może kiedy ciebie już nie będzie i może kiedy zapomną twoje imię i moje imię, to tutaj będą się działy niebiańskie rzeczy. I z tego się cieszymy. Bo Pan Bóg nie widzi tylko tego, co dzisiaj. Pan Bóg widzi też jutro. Kochani, te małe dzieci tam na dole, ten ich kościół będzie wyglądał inaczej. Ale te małe dzieci będą kontynuować najpiękniejsze rzeczy, które są w waszych sercach. Najpiękniejsze rzeczy. Bądź błogosławieństwem. W tobie niech będą błogosławieni wszyscy. Nie urażeni, nie zbulwersowani, ale niech w tobie będą błogosławieni wszyscy. I myśląc o tym, chciałbym zaprosić was do modlitwy. Ale chciałbym pobłogosławić tę waszą przyszłość i tę treść, którą w swoje życie możecie włożyć. Te wartości, które możecie włożyć w wasze życie, żeby nie dawać tego, co puste i pospolite, ale dawać z siebie to, co cenne, to, co najbardziej błogosławione, to, co zmienia życie innych ludzi, dając miłość, dając zachętę. Powstańmy może, żeby się pomodlić. Zapraszam, zespół niech przyjdzie. Jak zespół wyjdzie, najmłodsi, najaktywniejsi, to zostaniemy my, którzy od nich możemy się uczyć, ale my też możemy, siostry i bracia, stać się nadzieją i przyszłością dla najdalszych pokoleń. I dzisiaj, jeśli to możliwe, chciałbym zaprosić was do modlitwy. Ja nie wiem, czy tutaj wychodzą ludzie do przodu, żeby się modlić, czy nie. Zobaczymy. Ale chciałbym was zaprosić, żeby dzisiaj pobłogosławić waszą przyszłość. Pobłogosławić was, a jednocześnie pobłogosławić wasze dzieci, wasze wnuki. Przyszłość Kościoła, przyszłość Królestwa Bożego. Tak, zamknijmy nasze oczy, zacznijmy się modlić, wzywać imienia Pana. Halleluja. Panie Jezu, chwała ci. Chwała ci. Boże, dzisiaj stajemy przed Tobą na tej górze. Być może widzimy tylko to, co dotyczy naszego życia dzisiaj. Chcemy podnieść swój wzrok. Chcemy podnieść swój wzrok. Przestać patrzeć na nasze własne buty. Przestać patrzeć na nasze własne okoliczności. Przestać patrzeć na nasze doświadczenia dzisiaj. Panie, chcemy podnieść swój wzrok i zobaczyć coś więcej niż my sami. Boże, dzięki ci. Chcemy być błogosławieństwem, Panie. Chcemy być błogosławieństwem dla naszych dzieci i wnuków. Panie, chcemy być błogosławieństwem dla licznego narodu. Nawet jeśli my sami tego nie możemy zrobić. Panie, chcemy być jak ta jedna kostka domina, jak ten jeden kamyczek w lawinie, jak ten początek czegoś, co zmieni rzeczywistość tego świata. Panie, dzięki ci. Dzięki ci, nasz drogi Panie. Dlatego mamy odwagę wołać i modlić się. Panie, przyjdź do nas. Przyjdź, Panie, do nas. I uczyń nas błogosławieństwem. Halleluja. Chwała Tobie, nasz Panie. Halleluja. Halleluja. Chciałbym zapytać siostry i bracia, niekoniecznie musimy się rozglądać, kto z was ma świadomość, bez względu na wiek, że to słowo było dzisiaj od Pana do ciebie skierowane. Chciałbym zobaczyć wasze ręce. Halleluja. Halleluja. Jest nas mnóstwo, ale jeśli mi pozwolicie na zaszczyt położenia mojej ręki i wypowiedzenia słowa błogosławieństwa nad wami. Może to potrwa 5 sekund, może mniej, ale chciałbym w imieniu Jezusa pobłogosławić waszą ziemię obiecaną, waszą przyszłość. Kiedy zespół będzie uwielbiał, zapraszam, podejdźcie, a ja chciałbym bardzo krótko pomodlić się i pobłogosławić wasze życie.